Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Jest już nowa umowa koalicyjna Zjednoczonej Prawicy. Dokument podpisali w sobotę liderzy PiS-u Jarosław Kaczyński, Porozumienia Jarosław Gowin i Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Obecny był też premier Mateusz Morawiecki. Podpisanie porozumienia oznacza koniec kryzysu, jaki wybuchł w obozie rządowym po głosowaniu nad ustawą o ochronie zwierząt. Premier wskazał, że jest to potwierdzenie zobowiązania wobec wyborców. Prezes PiS-u mówił z kolei, że nowa umowa koalicyjna to gwarancja kontynuacji zmian w Polsce.
Mamy przed sobą 3 lata do kolejnych wyborów parlamentarnych i jestem zupełnie pewien, że to będą lata dobrze wykorzystane dla Polski. Różne mogą być okoliczności, bo wiemy, jaki jest dzisiaj świat, jaka jest sytuacja, ale z całą pewnością wszystko, co będzie możliwe do zrobienia dla umocnienia naszej wspólnoty i poprawy losu każdego obywatela, będzie uczynione.
Szef Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaznaczył, że jedynie współpraca i wzajemne zrozumienie są gwarantem dalszych pozytywnych zmian w Polsce.
Czas pokazał, a czas się nie myli, że te 5 lat, które za nami, to dobre lata dla Polski. I dlatego mamy prawo wnioskować, że kolejne lata, które przed nami, 3 i ufam następne, to też dobry czas. Ale wtedy i tylko wtedy, jeśli będziemy zgodnie współpracować, szanując decyzję Polaków, którzy postawili na Zjednoczoną Prawicę.
Rzecznik PiS przekazała, że w umowie koalicyjnej znalazły się m.in. zapisy dotyczące rekonstrukcji rządu, wspólnego startu w kolejnych wyborach i wspólnych uzgodnień projektów legislacyjnych. Nowa umowa koalicyjna to nie koniec zmian. W najbliższych dniach poznamy szczegóły dotyczące rekonstrukcji rządu. Oprócz zmian strukturalnych czeka nas nowe rozdanie personalne. Jadwiga Emilewicz opuszcza Porozumienie, jednak pozostaje w klubie PiS-u i będzie wspierać Zjednoczoną Prawicę. Wicepremier i minister rozwoju o swojej decyzji poinformowała w dniu podpisania nowej umowy koalicyjnej w Zjednoczonej Prawicy. Dotychczasowa wiceprzewodnicząca Porozumienia przyznała, że w związku z tym, iż przestała się utożsamiać z linią lidera partii Jarosława Gowina, opuszcza ugrupowanie. Zapewniła, że będzie posłem bezpartyjnym w klubie PiS-u. Wydaje się, że Jadwiga Emilewicz chce pozostać w rządzie, zauważa politolog profesor Mieczysław Ryba.
Ponieważ jest proporcjonalny układ ministerstw, czyli dla Porozumienia i dla Solidarnej Polski jest po jednym ministerstwie, w związku z czym jeśli Jarosław Gowin wraca do rządu, no to dla pani minister Emilewicz nie ma miejsca, więc jeśli przejdzie do PiS-u, to miejsce będzie miała. A druga rzecz, no to faktem jest, że tam pewne napięcia w Porozumieniu między środowiskiem skupionym wokół Jarosława Gowina i pani minister Emilewicz istniało i to się tylko zmaterializowało. Myślę, że pierwotna intencja jest taka, żeby zostać w rządzie i mieć wpływ na bieg spraw.
Jadwiga Emilewicz wskazała, że w bardzo poważnych kryzysach, które istotnie zagroziły trwaniu Zjednoczonej Prawicy, znalazła się z szefem Porozumienia po przeciwnych stronach sporu. Przypomniała, że z Jarosławem Gowinem nie zgadzała się w sprawie majowego sporu o termin wyborów prezydenckich i głosowania nad ustawą o ochronie zwierząt. W Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Podczas niego powołane zostało nowe partyjne gremium, sekretariat samorządowy, który ma być głosem samorządowców w PO. Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
Sobotnie posiedzenie Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej miało 2 części. W pierwszej, otwartej dla mediów, głos zabrali między innymi lider PO Borys Budka, marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Budka nakreślił wizję nowego programu Platformy, którego filarami mają być bezpieczeństwo oraz wzajemne zaufanie między obywatelami i państwem. W drugiej, zamkniętej części obrad głos oddano działaczom terenowym. Rada Krajowa przyjęła uchwałę o powołaniu nowego gremium partyjnego, sekretariatu samorządowego na czele z posłem Jackiem Protasem. Platforma zapowiada nową ofensywę programową, a posiedzenie Rady Krajowej ma być jej początkiem. Tymczasem, jak ocenił na antenie Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia poseł PiS Tomasz Rzymkowski, Platforma nadal nie odrobiła lekcji z 2015 roku.
Mowa jest o przywracaniu normalności, walki o o naszą Polskę i jakby pierwszym fundamentem tego powrotu tej naszej Polski zdaniem Platformy Obywatelskiej jest rozłączenie funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Ja na ten temat mógłbym bardzo długo mówić z racji na pracę ponad 2,5-roczne w Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, gdzie jedną, bym powiedział, z podstawowych problemów państwa polskiego, że w ogóle do tej afery doszło, właśnie było rozłączenie prokuratury generalnej od Ministerstwa Sprawiedliwości.
W piątek członkowie klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej wybrali nowego szefa klubu. Został nim Cezary Tomczyk, postrzegany jako człowiek Borysa Budki. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Agencja ratingowa Fitch potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie A- z perspektywą stabilną. Fitch prognozuje też, że deficyt sektora finansów publicznych Polski wzrośnie w tym roku do 8,2% PKB. W przyszłym roku wyniesie 5,4% PKB, a w 2022 roku 4% PKB. Według agencji w bieżącym roku PKB Polski obniży się o 3,5%, a w 2021 roku nasza gospodarka będzie rozwijać się w tempie 4,5%, z kolei w 2022 roku w tempie 3,3%. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak stwierdziła, że decyzja Fitch jest zgodna z oczekiwaniami i potwierdza siłę polskiej gospodarki.
Utrzymanie oceny ratingowej Polski nie jest zaskoczeniem, zwłaszcza, że kilkanaście dni temu swoją ocenę podtrzymała agencja Moody's. Potwierdza to siłę polskiej gospodarki i odporność naszych firm na zawirowania spowodowane pandemią. Duże znaczenie dla perspektyw polskiej gospodarki miało szybkie wprowadzenie przez rząd pomocy dla przedsiębiorców. Choć kosztowna, operacja wsparcia biznesu i ratowania miejsc pracy jest przez nas traktowana jak inwestycja w przyszłość. Za powód do optymizmu uznajemy prognozę wskazujące, że skala spadku aktywności gospodarczej będzie jedną z najmniejszych w Unii Europejskiej.
11 września bieżącego roku agencja Moody's utrzymała zarówno długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie A2, jak i stabilną perspektywę tego ratingu. 2 października swoją ocenę wiarygodności kredytowej przedstawi natomiast agencja S&P. Zamykamy pewien etap budowy przekopu Mierzei Wiślanej i przechodzimy do kolejnego, powiedział w sobotę minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Marek Grubarczyk wziął udział w uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego w ławie fundamentowej podpory mostu północnego na przekopie Mierzei Wiślanej. Minister podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do inwestycji, która, jak podkreślił, będzie miała duże znaczenie w świetle budowy nowego dostępu do Zalewu Wiślanego.
Przed nami bardzo ważny moment. To ostateczne zalanie drugiego przyczółka drogowego, czyli zamknięcie pewnego etapu w zakresie realizacji budowy, przejście do kolejnego, ale i myślę też zamknięcie pewnego etapu mentalnego, dyskusji, dyskursu, co z Mierzeją, jak to będzie wyglądało, czy będzie kanał żeglugowy. Ta dzisiejsza uroczystość, zalanie kamienia węgielnego, podpisanie aktu erekcyjnego, to ten bardzo ważny moment, który rozpoczyna już kierunek zakończenia tej realizacji.
Od prawie roku w miejscu planowanego kanału żeglugowego na Mierzei trwały prace, najpierw przygotowawcze, a obecnie budowlane. Nad kanałem powstaną 2 mosty obrotowe, umożliwiające ciągłe utrzymywanie ruchu samochodowego. Do noszenia elementów odblaskowych zachęcają Policja, Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski oraz Polska Rada Ekumeniczna w ramach akcji Świeć Przykładem. W tym roku odbywa się ona po raz czwarty pod hasłem Bądź Widoczny. Więcej o niej Piotr Brzezina.
Celem akcji Świeć Przykładem jest przypomnienie i uświadomienie pieszym poruszającym się po drogach po zmierzchu o konieczności używania elementów odblaskowych widocznych dla innych uczestników ruchu. Policja wskazuje, że pieszy na nieoświetlonej drodze bez elementów odblaskowych w czarnej kurtce jest prawie niewidoczny. Organizatorzy akcji radzą, aby odblaski umieszczać na przykład na wysokości kolan, dłoni, w okolicach środka klatki piersiowej i pleców, gdyż tam są najbardziej widoczne. Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej, ksiądz dr Grzegorz Giemza, zwraca uwagę, że dbanie o bezpieczeństwo jest wypełnieniem przykazania nie zabijaj.
Dlatego, że w tym przykazaniu nie chodzi tylko, żeby nie nastawać na czyjeś życie, ale żeby też dbać o drugą osobę. W tym przykazaniu jest troska o drugą osobę. Teraz można się zapytać, no jaka jest troska w tym, że się nosi odblaski? No przede wszystkim to jest troska o siebie samego, co nie jest rzeczą złą, żeby zadbać o siebie, o swoje bezpieczeństwo. Ale to jest też troska o drugiego.
Z policyjnych statystyk wynika, że piesi powodują około 6% wypadków w ruchu drogowym. Najwięcej wypadków z udziałem pieszych zdarza się od października do stycznia, kiedy znacznie wcześniej zapada zmrok. Najczęściej ofiarami są osoby starsze, powyżej 60 lat. Potem osoby w wieku od 40 do 59 lat. Od 4 lat, od kiedy trwa akcja Świeć przykładem, notowany jest spadek liczby zabitych wśród pieszych.
Główny podejrzany o dokonanie ataku w Paryżu był przekonany, że budynek, przed którym w piątek zaatakował dwie osoby, to siedziba tygodnika Charlie Hebdo, który opublikował karykaturę Mahometa, podała AFP. Agencja powołała się na źródła zbliżone do śledztwa. 18-letni Pakistańczyk zaatakował nożem dwóch dziennikarzy agencji informacyjnej Premier Line. Wcześniej, jak podały francuskie media, przeprowadził zwiad przed budynkiem i chciał zaatakować dziennikarzy satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo. Napastnik ranił dziennikarzy podczas ich przerwy na papierosa przed jednym z budynków w 11 dzielnicy Paryża, gdzie dawniej była redakcja Charlie Hebdo. Tygodnik mieści się teraz pod nowym adresem, utrzymywanym w tajemnicy po atakach z 2015 roku. Przebywający w areszcie mężczyzna przyznał się do ataku, którego celem było ukaranie dziennikarzy Charlie Hebdo za niedawną ponowną publikację karykatury Mahometa. W areszcie przebywa też 6 innych osób podejrzanych o powiązania z 18-letnim Pakistańczykiem. I tą informacją kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.